W warszawskim studiu Marek Teichman, pierwszy raz w roli gospodarza popołudniowej rozmowy. Witamy serdecznie.
Witamy oczywiście jego gość, no i witamy i słuchamy.
Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim gościem jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Rocznik Pawła Borysa to?
7-7.
No to ja 7-8, pamiętam jaki byłem dumny, kiedy mój tata na początku lat 90. powiedział, no chyba będę miał miesięczną pensję 1 000 000 zł. Ja się cieszyłem jako dziecko, a on nie za bardzo, bo to oznaczało hiperinflację. Czy Polacy powinni bać się powtórki z historii?
Ja pamiętam wtedy, jak moja mama miała pretensje do ojca, że nie zaciągnął więcej kredytów, bo niektórzy spłacali je w ciągu miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi teraz o zagrożenie hiperinflacją, to absolutnie nam to nie grozi. Rzeczywiście gospodarka z recesji wywołanej pandemią bardzo szybko przeszła do boomu, do bardzo szybkiego wzrostu. Towarzyszy temu wzrost cen, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Natomiast on nie powinien być na pewno tak znaczący, jak kiedyś obserwowaliśmy w Polsce.
Ale wielu Polaków jest zaniepokojonych, bo widzi to w codziennych zakupach. Ważny dla polskich portfeli drób drożej o 23%. Ropa naftowa, olej napędowy jest najdroższy od mniej więcej 6-7 lat. Polacy widzą, że statystyka to oficjalnie 5,4%, ale płacą dużo więcej niektórzy z nich. Jak długo to potrwa?
No, według aktualnych prognoz ten wzrost cen powinien być widoczny do końca tego roku. W 2022 mamy szansę już, że ta dynamika zacznie powoli się stabilizować. Rzeczywiście jest tak, że rok temu ceny surowców bardzo mocno spadały, ceny nawet żywności spadały właśnie, mieliśmy do czynienia z recesją. Ceny paliw bardzo mocno wtedy spadły, a teraz po roku no, te ceny czasami rosną po 100%. I wszyscy mamy nadzieję, że jest to jednak zjawisko przejściowe. Natomiast jest to chociażby argument do tego, żeby Narodowy Bank Polski w perspektywie najbliższych miesięcy też normalizował politykę pieniężną i pomyślał o podwyżkach stóp.
Normalizował politykę pieniężną, podwyżki stóp. Czesi podwyższyli stopy procentowe, Węgrzy podwyższyli stopy procentowe. W Polsce też stopy procentowe powinny być wyższe, jeżeli tak, to o ile?
No na pewno już wydaje się, że nie będą niższe, bo są bliskie zero. Wydaje się, że w 2022 roku będziemy mieli do czynienia z podwyżkami stóp procentowych. Potencjalnie nie powinny one być wysokie, ale na pewno się trzeba na to przygotować. Zwłaszcza osoby, które posiadają kredyty hipoteczne, muszą się liczyć z tym, że mogą płacić za raty więcej.
No właśnie, bo powiedział pan, że pana mama miała do ojca pretensje o to, że więcej kredytów nie wziął. To jest jeszcze dobry moment, żeby brać kredyty teraz, żeby szybko inwestować albo żeby brać kredyt konsumpcyjny, szybko kupować mieszkanie. Wielu Polaków się na to decyduje.
No tutaj oczywiście zalecałbym dużą ostrożność, bo pamiętajmy, no stopy procentowe w Polsce dzisiaj są na rekordowo niskim poziomie. Niższe już nie będą. Trzeba się liczyć bardziej z tym, że wzrosną, więc te raty kredytów też mogą
być wyższe. Wzrosnąć raty kredytów, jak pójdą do góry stopy.
Ja bardzo polecam wszystkim, którzy chcą kupować na przykład mieszkanie i brać kredyt hipoteczny, jednak na decydowanie się na kredyt oparty o stałą stopę.
A bo to jest tak, że jak pójdzie do góry stopa procentowa, to bardzo mocno pójdzie do góry rata?
No to zależy oczywiście, jaka będzie skala podwyżek stóp procentowych. Na razie to, co obserwujemy w Czechach, na Węgrzech, mówimy o pół punktu procentowego, więc może nie aż tak duże, ale to może być zawsze te 200-300 zł miesięcznie.
200-300 zł na racie?
W zależności od wielkości kredytu, ale na takim przeciętnym kredycie może to być już zauważalne.
Panie prezesie, to boi się pan, że możemy mieć tak, jak mamy teraz frankowiczów, za parę lat będziemy mieli stopowiczów, ludzi, którzy będą mówili, że trudno im spłacać raty kredytu?
Wydaje mi się, że takie ryzyko nie jest jeszcze wysokie, ale każdemu, kto bierze w tej chwili kredyt hipoteczny albo posiada, zalecałbym zdecydowanie się na stałą stopę, bo trzeba wykorzystać ten moment, kiedy one są na bardzo niskim poziomie.
No to przyjemniejszy temat. Podwyżki. Podobno pensje rosną bardzo szybko, 9%, a ludzie mówią, no dobra, ale mi jakoś nie wzrosło. To jakby pan teraz miał iść po podwyżkę do szefa, albo by do pana ktoś, bo pan jest szefem, przyszedł o podwyżkę, to jakie argumenty by pana przekonały, żeby tej podwyżki udzielić i jakiej?
No oczywiście dużo mam takich rozmów. Bez wątpienia pozycja pracownika bardzo się umocniła w ostatnich latach.
Duże pan podwyżki daje?
Niestety nie mogę, bo właśnie firmy mają pewne ograniczenia. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, no 25 lat mieliśmy do czynienia w Polsce z rynkiem pracodawcy, prawda? No w tej chwili pracownicy mają mocne karty, przychodząc do swojego pracodawcy i w tych negocjacjach mają siłę. Oczywiście jeżeli pracodawcy stać na to, bo pracownik zwiększa swoje kompetencje, pracuje efektywniej, to tą podwyżkę może łatwo udzielić. Gorzej jest, jak sytuacja pracodawcy finansowej nie jest aż taka dobra i no, takie podwyżki są wtedy dla niego kosztowne.
Jakich argumentów użyć?
No, dla mnie najlepszym zawsze argumentem jest udowodnienie, że robimy coś lepiej, rozwijamy się, zdobywamy nowe kwalifikacje, przez to zasługujemy na podwyżkę. Wtedy pracodawca też odnosi z tego tytułu korzyści i jest to taka sytuacja, że obie strony są wygrane. Natomiast jeżeli robimy cały czas to samo, tak samo i tylko mówimy, no, że chcemy więcej, a pracodawcy na to nie stać, to co zrobi pracodawca, jeżeli będzie musiał dać tą podwyżkę?
A stać polskich przedsiębiorców na podwyżki?
No właśnie, w takiej sytuacji pracodawca też będzie musiał podwyższyć ceny swoich usług czy produktów i to jest wtedy niebezpieczna sytuacja i dla sytuacji firmy, jak i dla całej gospodarki. Podwyżki powinny zależeć od tego, czy pracujemy efektywnie.
O 9% statystycznie rosną pensje. Czy jak pójdziemy do pracodawcy z prośbą o taką podwyżkę, to nie wylecimy oknem? Czy to są realnie możliwe podwyżki w wielu sektorach?
Nie we wszystkich branżach, prawda?
W jakich sektorach można najwięcej zarobić?
Bo w tej chwili rzeczywiście w polskiej gospodarce mamy branże takie jak branża informatyczna, prawda? Czy część przemysłu, gdzie no, mamy bardzo silną koniunkturę, tam te pensje rosną szybko, ale cały czas w usługach, na przykład w hotelarstwie, no tam jest ta sytuacja bardzo trudna.
No to słuchacze, którzy teraz nas przysłuchują się naszej rozmowie, czego powinni się uczyć? Na jaki kurs się zapisać, żeby przyjść do szefa za 2 miesiące albo za rok i powiedzieć, kochany, wyłożyłem jakiś wysiłek, to poproszę podwyżkę.
No na pewno teraz wszyscy mówią o tak zwanych kompetencjach przyszłości, prawda? Czyli no,
co to znaczy w ogóle?
To w skrócie oznacza to, że no świat dzisiaj oparty jest o nowe technologie, o nowe sposoby pracy, pracujemy bardziej zespołowo, no i musimy zdobywać takie umiejętności, no nie wiem, pracy projektowej, albo nauczyć się w obsługi nowych narzędzi w miejscu pracy.
Czyli informatyka, komputery, praca z zespołem.
Tak, to są właśnie takie umiejętności, które powodują, że są bardzo poszukiwane na rynku pracy i które powodują, że stajemy się atrakcyjniejsi dla pracodawców i chętniej pracodawca może nas zatrudnić płacąc wyższą pensję.
Zaczął się rok szkolny, a na co dziecko zapisać, żeby więcej zarabiało? Moja córka chce być jak Ewa Pojor, ale to wąska specjalizacja. Co by pan polecił słuchaczom dla dzieci?
No tu może zaskoczę. Uważam, że współczesna edukacja przy tak szybko zmieniającym się świecie powinna być przez wiele lat uniwersalna. Dopiero gdzieś tam na studiach powinniśmy się też zacząć specjalizować. Te zawody tak szybko się zmieniają w tej chwili we współczesnej gospodarce, że nie ma co za szybko wybierać tej jednej ścieżki, bo może się okazać, że za 15 lat...
No to dziecko ma się uczyć wszystkiego?
No to jest właśnie taka jeszcze edukacja, która powinna być ogólna. Na pewno do poziomu tam 19, może nawet 22 lat. Właśnie uczyć się takich umiejętności społecznych. Mówi się dużo teraz o takiej edukacji, która łączy, nie wiem, chociażby sztukę z matematyką. Są badania pokazujące, że ktoś, kto również ma sztukę, jest lepszy z matematyki. Współczesna edukacja.
Dalsza część tej rozmowy na RMF24 i na naszych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Matematyka połączona ze sztuką, co to w zasadzie może oznaczać? Czego dziecko się powinno uczyć? Jak się uczyć pracy zespołowej, jeżeli jest się dorosłym pracownikiem?
Badania właśnie pokazują, że jeżeli łączymy wiedzę z różnych obszarów, czy rozwijamy się na wielu płaszczyznach, tak jak powiedziałem, no też takiej artystycznej, trochę bardziej kreatywnej, a łączymy to z taką no, ścisłą wiedzą, to osiągamy lepsze wyniki w tych obu obszarach. I biorąc pod uwagę te olbrzymie zmiany, które w tej chwili następują w gospodarce światowej, takie zmiany technologiczne, społeczne, no bardzo wiele zawodów znika z rynku pracy, bardzo wiele się automatyzuje, ale pojawiają się nowe, prawda? I osoba, która potrafi szybko się dostosowywać, zdobywać nowe kwalifikacje, odniesie największy sukces.
Ale panie prezesie, to oznacza, że w zasadzie edukacja nigdy się nie kończy.
Dokładnie. I to jest właśnie społeczeństwo przyszłości. To jest,
ale praca się w takim wypadku nigdy nie kończy.
Wizja dla młodych ludzi, którzy być może będą musieli podczas swojej kariery zawodowej, która pewnie nie będzie trwała tak jak dzisiaj, tam nie wiem, do 65 roku życia, a może do 75 lat, będą musieli być może zmieniać swój zawód dwukrotnie.
Emerytura w wieku 75 lat to możliwe?
Nie powiedziałem emerytura, ale aktywność zawodowa. No oczywiście nasza sytuacja zdrowotna się poprawia, więc nie, ta praca nie jest taka fizyczna, ciężka jak kiedyś, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzeczywiście ta nasza aktywność zawodowa była jak najdłuższa, bo badania pokazują, że jeżeli pracujemy, jesteśmy zdrowsi.
To ostatnie edukacyjne pytanie, a co z przepracowaniem i naszym, i naszych dzieci? Bo polskie dzieciaki bardzo ciężko w pewnych momentach edukacji pracują, bardzo dużo się uczą. Polacy też długo pracują, nie zawsze efektywnie. W jaki sposób odnaleźć się w takim długoterminowej perspektywie, tyle pracując i tyle się ucząc?
No rzeczywiście, Polacy należą do jednego z najbardziej pracowitych narodów na pewno w Europie. Myślę, że trochę to się zmienia z młodym pokoleniem. Oni bardziej dbają o tą taką równowagę pomiędzy odpoczynkiem, podróżami, a pracą. No, ja widzę po swoich pracownikach, że te
młodzi pracownicy
są bardziej asertywni, bardziej wymagający.
A jest pan zadowolony
się,
z tego?
Inaczej się motywuje. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, bo to pozwala na to, aby nie wypalić się zawodowo, więc trzeba też dbać o odpoczynek, chociaż sam może nie jestem najlepszym przykładem na to.
Panie prezesie, to o młodych ludziach, bo my dużo mówimy o problemie demograficznym w Polsce, zahaczyliśmy o ten temat, ceny mieszkań. One dla wielu inwestorów są sposobem ucieczki przed inflacją, dla wielu ludzi są w związku z tym mieszkania kompletnie niedostępne. Trudno wystartować z życiem rodzinnym, trudno mieć dzieci. Czy mamy bańkę, jeżeli chodzi o ceny mieszkań, czy trzeba się teraz spieszyć, bo będzie drożej, czy może poczekać, bo ceny mieszkań spadną?
No na pewno sytuacja na rynku nieruchomości może być przyczyną kolejnego kryzysu w gospodarce światowej.
Nie tylko w polskiej.
Tak, bo z jednej strony mamy rynek biur, który podczas pandemii opustoszał. Handel przeszedł do internetu, więc też jest problem w tych nieruchomościach takich komercyjnych. A z drugiej strony wszyscy rzucili się na zakup mieszkań, kredyty są tanie, więc to napędza dobrą koniunkturę. Więc z jednej strony mamy ryzyko przegrzania się rynku nieruchomości, a tutaj mamy bardzo poważne problemy w segmencie właśnie biur czy nieruchomości komercyjnych.
Dzisiaj pojawiła się informacja, że 3 centra handlowe w Warszawie będą zamknięte i przerobione być może na mieszkania. To może być trend przyszłości?
No to jest dokładnie to, co powiedziałem, że ten rynek bardzo dynamicznie się zmienił przez półtorej roku. Jeżeli chodzi o mieszkania, no to rzeczywiście ten wzrost cen jest zauważalny. Nie można jeszcze mówić o bańce, ale to też jest argument za tym, żeby polityka pieniężna, czyli no, stopy procentowe jednak były trochę na wyższym poziomie, żeby nie napędzać za bardzo, zwłaszcza takiej bańki kredytowej.
A nie boi się pan, że ludzie teraz już wiedzą, że stopy pójdą w górę, więc rzucają się, żeby w ostatniej chwili wziąć kredyt?
Jeszcze aż tak bardzo tego nie widać. Nie widać, że te kredyty nie rosną po kilkanaście procent w skali roku, ale widać, że ta koniunktura jest bardzo mocna. Na szczęście mamy jeden z najwyższych historii ilości oddawanych mieszkań do użytku, więc deweloperzy też muszą się zmagać z wyższymi kosztami wykonawstwa, prawda? Wzrosły surowce, więc ceny surowców, więc to też powoduje ten wzrost.
A jeżeli te centra handlowe będą coraz częściej przerabiane na budynki mieszkaniowe, będzie można w ulubionym sklepie zamieszkać, czy córkę będę mógł umieścić w sklepie z zabawkami?
Jest moda na przykład na lofty, które przerabia się nieruchomości przemysłowe w atrakcyjne mieszkania.
Zamieszkaj w galerii handlowej, to możliwe?
Na przykład, tak, albo sali kinowej, prawda?
Znam takich, którzy mieszkają w pracy i z niej nie wychodzą, ale też takich, którzy w galeriach handlowych przesiadują nieustannie. Panie prezesie, to teraz ten paradoks, o którym pan powiedział, bo rosną wydatki deweloperów, budują mieszkania, rosną inwestycje publiczne i to wszystko jest robione z tych samych zasobów, tych samych pracowników, tego samego betonu, tego samego żelaza i to znowu napędza inflację. Czy to nie doprowadzi do tego, że nasz wzrost gospodarczy w pewnym momencie zahamuje, bo gospodarka się nie będzie w stanie dostosować z podażą tych wszystkich rzeczy?
No to jest jakby dzisiaj podstawowe wyzwanie, bo nie jest dobrze, jak ta koniunktura tak się gwałtownie zmienia. No, przed rokiem wszyscy się baliśmy o nasze miejsca pracy, o recesję. Wszyscy obawiali się deflacji, że te ceny będą spadały. Po roku mamy bardzo silną koniunkturę, wzrost cen, logistyka nie nadąża, ceny wykonawstwa rosną. Więc rzeczywiście ta pandemia wywołała olbrzymie takie turbulencje. Mamy przed sobą dwa lata, przynajmniej dwa, trzy lata dobrej koniunktury, bo te inwestycje za chwilę właśnie będą ruszały, więc możemy czuć się tak bezpiecznie, jeżeli chodzi o te perspektywy gospodarcze, nawet pomimo, wydaje się, tej niestabilnej sytuacji cały czas związanej z pandemią. Natomiast no, to powoduje innego rodzaju właśnie konsekwencje, o których mówiliśmy. No, przyspieszony wzrost cen, czy wzrosnące ceny mieszkań.
No to o ryzykach, jeżeli mówimy, widzimy, co się dzieje na naszej granicy wschodniej. Czekamy na start manewrów Zapad. Dużo jest obaw o to, że może dojść do różnych prowokacji kolejnych. Czy to może odbić się na kondycji polskiej waluty? Czy to może odbić się na kondycji polskiej gospodarki? Czy to może skłonić niektórych inwestorów do tego, żeby w Polsce, na Litwie czy Łotwie nie inwestować? I czy być może nie o to chodzi naszym wschodnio-północnym sąsiadom?
Na pewno nie widać tego, że Polska w jakikolwiek sposób by traciła pod kątem zainteresowania inwestorów. Ten napływ inwestycji cały czas jest bardzo duży, ale no, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia jednak z pewnego rodzaju wojną hybrydową. Na wielu wymiarach, również ekonomicznym. Niemcy przed chwilą miały gigantyczny problem, Chińczycy wykupywali tam firmy, przejmowali technologie, prawda? Więc ta wojna się toczy informacyjnym, maile, które wyciekają, później są używane w określonych celach. Ta wojna hybrydowa, którą obserwowaliśmy na Ukrainie, ona jest moim zdaniem obliczona na to, żeby wywołać długoterminową destabilizację. I no teraz wydaje się, że to jest próba wywołania takiego długoterminowego kryzysu migracyjnego. No i musi tu być też zdecydowana reakcja na to, aby właśnie nie dać do zrozumienia, że to będzie przez długi czas tolerowane, bo tu właśnie o to chodzi.
Ale czy to może, panie prezesie, wpłynąć też, bo powiedział pan, że nie widać teraz tej reakcji negatywnej inwestorów, no ale to są stracone szanse, to jest presja na naszą walutę. Widzi pan ryzyka dla tego napływu inwestycji i waluty?
Na razie tego ryzyka nie widać. Wydaje mi się, że ono na pewno jesteśmy jednak krajem w Unii Europejskiej, no nie jesteśmy Ukrainą, która jest poza jakby tą sferą, jesteśmy krajem dużo bardziej stabilniejszym i silniejszym. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia nawet trochę jesteśmy beneficjentami tych rzeczy, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, ponieważ no, dużo na przykład pracowników z Białorusi wykwalifikowanych do nas przyjechało, tak samo z Ukrainy, więc na ten moment na pewno nie, ale no trzeba mieć świadomość tego, co się dzieje. To jest rzeczywiście sytuacja też dosyć poważna.
Skoro powiedział pan, że jesteśmy beneficjentami, no jesteśmy też beneficjentami unijnych funduszy, a Krajowego Planu Odbudowy i środków z niego nie ma. Czy możliwa jest transformacja polskiej gospodarki i odbudowa po-covidowa bez pieniędzy z KPO?
Na pewno tych źródeł finansowania inwestycji na najbliższe lata jest bardzo dużo, bo to jest zarówno środki krajowe, właśnie uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego olbrzymi program też inwestycji samorządowych, kolejna perspektywa unijna. Z KPO czy bez KPO na pewno tutaj, jeżeli chodzi o środki na inwestycje publiczne, będzie ich dużo, ale oczywiście jest to również atrakcyjne, bo grantowe źródło finansowania.
Jednym z elementów tej transformacji i ma być transformacja energetyczna. Jak sprawić, żeby Polacy na niej zarabiali i polskie firmy na niej zarabiały? Wielu pracowników firm energetycznych, wielu górników boi się o swoją przyszłość, boi się o swoją pracę.
To w kontekście tego, co powiedzieliśmy, rzeczywiście gdyby ta transformacja odbywała się 20 lat temu, kiedy było wysokie bezrobocie, mieliby się czego obawiać. Dzisiaj naprawdę łatwo znaleźć się z pracy. Jest wsparcie, jeżeli chodzi o przekwalifikowanie, więc to nie jest ten sam problem społeczny, który był 20 lat temu.
Ale energetycy, górnicy to są naprawdę mądrzy ludzie. Ja z nimi rozmawiałem ze związkowcami, są ludzie z wyższym wykształceniem, oni się pytają, no ale czego ja, górnik z 15-letnim stażem, albo energetyk, który pracuje w elektrowni, węgla brunatnego albo kamiennego, to czego ja mam się uczyć tak naprawdę, żeby w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć? I gdzie?
No, oczywiście na Śląsku bardzo mocno rozwija się chociażby motoryzacja, więc no, tych inwestycji przemysłowych w tych regionach jest bardzo dużo, więc wydaje mi się, że to nie jest trudne przejść z branży górniczej, która też jest przemysłem, do innej branży przemysłowej. Oczywiście, żeby to się nie kończyło tak, jak to było 20 lat temu, że wszyscy dostali odprawy i kupili taksówki, prawda? Po 2 latach stracili źródło utrzymania.
Czyli zostawać w przemyśle, zostawać w, gdzieś blisko tego, gdzie się pracowało?
Tak, no Polacy nie są mobilni, jeżeli rzadko zmieniają miejsce zamieszkania, ale jeżeli mówimy o Śląsku, to w Katowicach bezrobocie wynosi 2-3%. Tam brakuje rąk do pracy. Więc jak ja przynajmniej rozmawiam też z górnikami, ze związkami zawodowymi, tam nie widać aż tak dużych obaw. A jeżeli chodzi o transformację energetyczną, to warto może też tak powiedzieć coś pozytywnego. Niemcy, którzy przechodzili ten proces, bardziej są zaawansowani 10-15 lat temu, opierali jeszcze się o technologie bardzo nieefektywne i podatnik niemiecki czy konsument energii musiał do tego bardzo dużo dopłacić. To, że my jesteśmy zapóźnieni, mamy szansę wejść już w bardziej efektywne technologie, do których praktycznie nie trzeba już dzisiaj dopłacać.
No ale ceny energii pójdą w górę, rachunki pójdą w górę, panie prezesie.
Ale z perspektywy tego, że tworzone są bodźce do tego, żeby wyjść z węgla, rosną ceny CO2, natomiast ja mówię o tym, że te nowe technologie, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, są już na tyle efektywne, że praktycznie nie potrzebują wsparcia publicznego. Więc mamy szansę na wykorzystanie tak zwanej renty zapóźnienia i przeskoczenia do pewnych technologii, tak jak się stało w polskim sektorze bankowym, które już po prostu będą znacznie lepsze i tańsze.
Panie prezesie, wspomniał pan o gwarancjach BGK. Polska reakcja na kryzys, na COVID była przez wielu doceniana jako pozytywna, jako taki impuls płynący do gospodarki, chociaż też nie brakowało negatywnych opinii od niektórych przedsiębiorców, ale teraz pojawiają się pytania o to, jak naprawdę wygląda stan finansów publicznych. One się pojawiają i w Polsce, gdzie premier Gowin odchodząc z rządu powiedział o 200 miliardach złotych ukrytego długu, ale one pojawiają się na całym świecie, gdzie pojawia się pytanie, gdzie w zasadzie są te pieniądze, czym są teraz te pieniądze i gdzie są te długi. W Wielkiej Brytanii już teraz jest mowa o podwyżkach podatków, bardzo wyraźnie, oraz o demontażu części podwyżek emerytur i rent. O tym mówi brytyjski minister finansów. Jaka jest prawda o długu, o finansach publicznych, o tym, gdzie tak naprawdę są te pieniądze, które wydaliśmy?
Znaczy, po pierwsze, koszt tej całej, tych wszystkich działań antykryzysowych był mniej więcej na poziomie zbliżonym do innych krajów. To jest około 8-9% PKB.
Czyli 8-9% gospodarki wydaliśmy, żeby podtrzymać gospodarkę.
Tak,
wielkości
tyle
gospodarki
zostało wydane i biorąc pod uwagę znacznie lepsze wyniki, jeżeli chodzi o rynek pracy, powrót do wzrostu gospodarczego czy spadek gospodarki w ubiegłym roku, no osiągnęliśmy bardzo dobre efekty, czyli ta pomoc była adekwatna. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, to trzeba tu jasno powiedzieć, że sytuacja polskich finansów publicznych jest jedna z lepszych w Europie. Nasz poziom zadłużenia mierzony tam właśnie długiem publicznym do PKB, no wynosi około 55%, gdzie strefa euro zbliżyła się do 100%, Stany Zjednoczone przekroczyły 100%, więc jesteśmy na pewno w gronie krajów zaliczanych do tych ze średnim albo niższym zadłużeniem. Po drugie, najważniejsze, jeżeli chodzi o sytuację finansów publicznych, jest to, czy szybko wracamy do formy, jeżeli chodzi o gospodarkę. Co się dzieje, bo wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku będzie bardzo silny, co pozwoli nam, nawet bez ograniczenia wydatków publicznych, na zdecydowaną redukcję deficytu, powoli spłatę tego długu.
Panie prezesie, ale niektórzy zapłacą wyższe podatki. No nie da się chyba.
Jeżeli popatrzymy chociażby na Polski Ład, to wbrew temu, co rzeczywiście niektóre kraje muszą robić, no to Polski Ład oznacza netto obniżkę podatków o mniej więcej 7-8 miliardów złotych.
Ale z Polakami jest tak, że jak oni patrzą na taką operację, to i to z badań statystycznych też wynika i z różnych sondaży, że głównie widzą tą podwyżkę, a nie to, że niektórym spadną opłaty.
W ramach tych zaproponowanych zmian podatkowych na pewno osoby zarabiające do 6-7 tysięcy złotych zobaczą więcej w swoim portfelu. Do 12 tysięcy będzie to neutralne. Rzeczywiście te osoby najwyżej zarabiające to odczują, że płacą więcej, bo dzisiaj...
A myśli pan, że będzie Polski Ład w takiej formie, w jakiej jest teraz na stole?
Znaczy ja uważam, że dzisiaj ta sytuacja, w której no, rzeczywiście te osoby zarabiające trochę mniej efektywnie płacą wyższą stopę podatkową, no, warto skorygować.
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys był gościem popołudniowej rozmowy Radia RMF FM. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.